Paweł.
Cześć Filip.
Jak u Ciebie?
No bardzo dobrze.
Może się przywitamy zresztą, co? Cześć.
Dzień dobry.
Mamy parę osób, 7 osób albo 8 osób nas w tej chwili ogląda. Dziś zrobimy chyba troszkę szybszą akcję, nie?
Czyli nie będziemy tak do końca trzymać.
Nie będziemy trzymać godziny i 20 minut, jak to mamy w zwyczaju.
Czyli dzisiaj plan jest taki, że będzie czarna plansza i napis, tu mógł być Twój ulubiony podcast, tak?
Tak, możemy zrobić w połowie tak. Myślę, że... No, chociaż zobaczymy, może mamy inne wnioski, jeśli chodzi o ten temat, który okazał się być tematem tygodnia. Mamy 4 tematy do omówienia. W każdym przypadku oczywiście zapraszamy Was do dyskusji, do komentowania, ale także do komentowania po tym, jak skończy się na żywo, bo przecież ten odcinek zostaje potem na YouTubie. Więc mamy 4 rzeczy do omówienia. Pierwsza sprawa to atak hakerów na CD Projekt i właściwie chodzi bardziej o prawne aspekty. Mamy kwestię obostrzeń. To jest Twój konik, to ja wtedy wychodzę zrobić herbatę.
Żaden odcinek bez żargonu nie może się obyć bez jakichś obostrzeń.
Tak. To Ty w tym celujesz, więc zostawiam w zupełności Tobie. Mamy kwestię immunitetu. Tu mieliśmy pewne... Tu się wahaliśmy, bo temat pojawił się w ankiecie zgłoszonej przez jednego z uczestników grupy i on nawet niezłe zainteresowanie wzbudził, więc pomyśleliśmy, że właściwie dlaczego nie mielibyśmy kwestii immunitetów poruszyć, chociaż nie jest to coś, co było wydarzeniem tygodnia. Dlaczego nie? Możemy o tym porozmawiać, temat jest na pewno ciekawy. No i czwarta sprawa to jest coś, czym żyła cała Polska właściwie chyba przez kilka dni. Był to główny temat, czyli podatek medialny, składka medialna, media bez wyboru. To są tematy, którymi się to, ten określenia, którymi się tematy...
Dobrze, że PKP nie protestowało, bo mogłem kupić bilet, akurat wtedy jechałem, natomiast strasznie się wynudziłem wtedy w pociągu, bo nie miałem co robić. Nie wziąłem sobie żadnych innych książek, gazet, miałem tylko telefon i wynudziłem się potwornie.
No, mogłeś słuchać Spotify.
Tak, tylko jechałem w strefie ciszy bez słuchawek.
No, to rzeczywiście jest problem. I wydaje mi się, że każdemu, kto jest uczestnikiem, chce być uczestnikiem debaty publicznej, ten jeden dzień bez mediów też sporo pokazał, jeśli chodzi o ich miejsce. To taki był cel.
Ale miałem źródło informacji, TVP Info, za to przeglądałem bardzo dokładnie. Mhm.
No dobra, to co? Jedziemy z tematami? Czy chcesz od razu o obostrzeniach, czy możemy coś innego na początek?
Znaczy nie, możemy od początku iść, tak jak proponowałeś.
No to w takim razie, hakerzy. W tamtym tygodniu doszło do bezprecedensowego, jeśli chodzi o polski rynek gier komputerowych, ataku na warszawską spółkę CD Projekt albo CD Projekt. Jeśli by to czytać po polsku, hakerzy ukradli kody źródłowe do kilku gier, między innymi do Gwinta, ale przede wszystkim do Wiedźmina 3 i do Cyberpunka 2077, o którym już wspominałeś kilka odcinków temu. Oprócz tego prawdopodobnie, chociaż CD Projekt tego nie potwierdza, wykradziono także dane z HR-u, czyli Human Resources, jakieś informacje prawne, plany inwestycyjne, jakieś takie rzeczy organizacyjne dla firmy, być może jakieś dane o charakterze finansowym. Wprawdzie tego nie potwierdzają w oficjalnym komunikacie, ale władze spółki jednak zalecają ostrożność. Pojawiły się takie doniesienia też, że ktoś dzwonił do pracowników, proponował kredyt na dane, także rzekomo odbyła się już aukcja, na której te informacje i te dane zostały sprzedane za 7 milionów dolarów. Ale nie wiadomo tak naprawdę. Nie wiadomo, dlatego że kupił to ktoś spoza aukcji. Trudno powiedzieć, to się wszystko odbywa w darknecie. No ale my tutaj nie będziemy rozważać kwestii rynku gier komputerowych, tylko bardziej kwestie prawne, prawnokarne, czy to się w ogóle Twoim zdaniem da coś zrobić tak naprawdę. Gdybyś miał jako karnista coś doradzić spółce, która została w taki sposób zaatakowana, to wydaje Ci się, że są realne szanse na to, żeby coś zrobić z takim trudnym tematem?
Znaczy, przede wszystkim myślę, że tak pod względem technicznym w internecie nic nie ginie i pomoc w tym zakresie można uzyskać od naszych organów ścigania. Pierwsze przede wszystkim, co należy zrobić, to natychmiast udać się do właściwych organów, żeby rozpocząć procedurę ścigania potencjalnych sprawców przestępstwa, które zostały, już pomijam kradzież tych danych, które zostały skradzione z serwerów, ale tam były kolejne kroki poczynione, a mianowicie żądanie okupu. Przecież tam żądali jakichś potwornych pieniędzy za zwrot tych danych do CD Projektu. No więc to jest pierwszy krok, który należałoby zrobić. No, wątpię, żeby sam CD Projekt był w stanie odnaleźć osobę, która dokonała tej kradzieży, natomiast no, tu się też pojawia taki problem naszego cyberbezpieczeństwa i nie tylko naszego jako spółek tutaj będących, ale także naszego cyberbezpieczeństwa dotyczącego całego państwa. Nie wiem, czy wiesz, że podobny atak, może nie aż na taką skalę, ale został przepuszczony na Urząd Marszałkowski w Krakowie. I również podobno, to już tylko z doniesień medialnych czytałem, że również
urzędy,
tam...
Urzędy krakowskie są ostatnio atakowane i bezpośrednio w rzeczywistości, czyli przez pożary.
Ale nie, to było umieszczanie danych do chmury, słyszałem w Krakowie. Jeśli chodzi o pożar archiwum, to nasze organy, nasze miejskie chciały do chmury przekazać wszystkie dokumenty. Te niewygodne chyba też. No ale wracając do tego, to ten Urząd Marszałkowski także miał jakieś problemy z ukryciem, znaczy z atakiem, tym cyberatakiem. I to pokazuje problem, olbrzymi problem tego cyberbezpieczeństwa.
Wiesz co, z tego co mnie wiadomo, to sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga, Praga Północ chyba. To też pokazuje wiele rzeczy, wydaje mi się, niczego nie ujmując prokuraturze rejonowej, ale tam zawsze wpada największa drobnica. Nie tylko, ale właściwie każda sprawa, no 90% tego, co przechodzi przez prokuraturę, przechodzi przez rejon. Tam trudniej o zespoły prokuratorów, tam trudniej o specjalizację i tam trudniej o czas do pracy nad sprawą. Bo masz tyle bieżących rzeczy, które musisz zrobić w wielu sprawach, które prowadzisz jako prokurator z prokuratury rejonowej, że po prostu brakuje trochę czasu na to, żeby się obejrzeć za siebie, a już to dopiero jak trzeba czegoś doczytać, to ci ludzie są pod nieustanną presją czasową. Znaczy, ja ich nie usprawiedliwiam, bo jakby to jest każdy, kto decyduje się na własną drogę zawodową, tylko zmierzam do tego, że sprawa, która dla przeciętnego prawnika jest jednak sprawą trudną ze względu na barierę języka technicznego i barierę zrozumienia tego, jaki był mechanizm przestępstwa, jeśli chodzi o to, co się tam rzeczywiście stało. No, takie pojęcia jak ransomware, czy to są rzeczy, których się nie nauczysz na studiach raczej.
Ale ja dwie rzeczy chcę powiedzieć. Bardzo istotne akurat do tego, co ty mówisz. Był tak jeden wypadek samochodowy, kiedy w prokuraturze poszło aż do prokuratury okręgowej i tam było aż 3 prokuratorów prowadziło. Zwykły wypadek samochodowy kolizji w Seicento, nie wiem, czy kojarzysz. A potem 3 sędziów zawodowych rozpoznawało tą sprawę, którą de facto jest to zwykły wypadek, który w każdej innej sprawie byłoby prowadzony przez jednego prokuratora i jednego sędziego. Natomiast nie zgodzę ci się, że pewnych rzeczy nie da się nauczyć, bo znasz pewną sprawę, taką piłkarską, którą prowadziliśmy i po pierwszej sprawie byłem przerażony, że pani sędzia nie miała zielonego pojęcia, już nie pomijam to, że spalony, bo tam o spalonym nie rozmawialiśmy, ale o kontraktach zawodniczych, menadżerskich, kontraktach z kwotą odstępnego i tak dalej. I po pierwszej rozprawie już jestem załamany i mówię do mojego klienta, słuchaj, przegramy. No przegramy, bo sędzia nic nie rozumie. Jakie było moje niesamowite zaskoczenie, że pani sędzia na ostatniej rozprawie, kiedy wydawała wyrok, była fenomenalnie zorientowana na temat kontraktów, transferów, prowizji menedżerskiej i tak dalej. Może wystarczy chcieć.
No myślę, że organizacja pracy też jest istotna. Zmierzam do czegoś innego. Zmierzam do tego, że gdybyśmy mieli nawiązywać do tego, co proces karny, tysiące, setki tysięcy spraw umykają uwadze opinii publicznej, ale przyciągają tą uwagę sprawy na przykład sędziów. I te sprawy prowadzi prokuratura krajowa. Natomiast sprawę taką jak ta, która by wymagała naprawdę zaangażowania sił i środków, bo jak się rozbija taką grupę? No też może powiedzmy o mechanizmie przestępstwa. Nie to, że znam tą konkretną sprawę, natomiast tak jakby się zastanowić, to trzeba było zrobić. No, pociągnąć do odpowiedzialności możesz konkretną osobę za konkretny czyn. Czyli najpierw musiałbyś ustalić to, z jakiego komputera została wykonywana dana czynność, a potem kto za tym komputerem siedział. Właściwie połączenie tych dwóch rzeczy jest bardzo trudne. Przecież nikt tego, oprócz tego, że ci ludzie używają zaawansowanego oprogramowania, które uniemożliwia właściwie albo bardzo utrudnia nawet służbom dojście do tego, gdzie było to urządzenie końcowe, czyli komputer, za którym ktoś siedział i z którego ktoś sterował wykonaniem danej operacji, tym bardziej, że ona może być rozłożona w czasie, czyli na przykład może dojść do zainfekowania komputera, a akcja w postaci tego skopiowania plików może się odbyć tygodnie albo miesiące później. W związku z tym to jest szalenie trudne. Wydaje mi się, że z tym należałoby postępować, gdyby chcieć konkretnie ścigać tego rodzaju przestępstwa. Trzeba by było postępować tak jak ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Czyli trzeba by było spróbować znaleźć jedną osobę, spróbować infiltrować to środowisko, bo to jest środowisko międzynarodowe. Ci ludzie prawdopodobnie...
Tak myślę.
Bardzo prawdopodobne, że nie są z Polski, że jest to grupa międzynarodowa. U nas pomoc międzynarodowa między organami ścigania wlecze się nieprawdopodobnie. Te wnioski są rozpatrywane w taki sposób, że właściwie skuteczne ściganie takiej przestępczości na takiej zasadzie, że coś się stało, a ty oczekujesz reakcji za 48 godzin, później ktoś zostanie zatrzymany w swoim mieszkaniu, nie wiem, w Neapolu, to jest niemożliwe.
No mało,
to jest niemożliwe. Jeszcze jeśli chodzi o taką przestępczość powszechną, czyli że coś się stało na terenie Polski, potem się udało wyśledzić, że ktoś wsiadł w samolot i poleciał, nie wiem, do Marsylii, a potem przepłynął statkiem i wylądował w Neapolu i jest zatrzymany tam przez włoskie organy, okej. Ale w przypadku takiej przestępczości to intelektualny proces włożony w to, żeby odtworzyć mechanizm, musi poprzedzać jakiekolwiek działania wykrywcze.
No ale wiesz, zwróćmy uwagę na dobro, które tutaj jest. To jest potężna firma z potężnym kapitałem. I nie mówię o tym, że ona sama będzie działać, ale waga problemu jest olbrzymia i myślę, że tutaj organy państwa powinny stanąć na wysokości zadania w tym zakresie i powinny się tym dość precyzyjnie zająć, więc może rzeczywiście należy stworzyć jakiś specjalny zespół, nie tylko w prokuraturze, ale także i w policji, który by mógł tą sprawą się zająć. No, sam mówię, że sprzedali też to w darknecie. Nie wiem,
ja
nie jestem profesjonalistą, ale może da się śledzić pieniądze, które gdzie przepłynęły.
Podobno zostało to sprzedane poza forum, poza aukcją, czyli że ktoś to kupił. No są oczywiście spekulacje, że to CD Projekt sobie odkupił to, ale właściwie po co, bo tam im tego nie zabrano. Im to wykradziono w tym sensie, że skopiowano, prawda?
Oni też mówili, że skopiowano i usunięto.
No nie wiem.
Bo nawet pamiętam, że w tym zastraszającym liście było, że i tak wiemy, że to odzyskacie, bo macie backup tego. Natomiast tam są bardzo dużo danych wrażliwych, które będziemy chcieli wykorzystać.
Wiesz co, ale z tego, co ja się orientuję, to jest bardzo trudne do wykorzystania, dlatego że nikt nie kupi takiego kodu źródłowego. No co z tym zrobisz? Masz jakieś rzeczy... Ludzie z branży się doskonale orientują i byliby w stanie rozpoznać, czy ktoś na przykład silnika, czyli tego, co... Tej zasadniczej mechaniki programu komputerowego czy gry, gdyby ktoś to umieścił w swojej grze, no to naraziłby się na, po pierwsze, na to, że posługuje się nielegalnym oprogramowaniem.
I na plagiat.
I na ostracyzm środowiska.
Znaczy wiesz, ja nie wiem,
to jest szalenie ryzykowne.
Co to jest w ogóle kod źródłowy, zacznijmy od tego. Ja jedyny kod, który znam, to kod do kłódki mojego roweru. To jest jedyny kod, który i do domofonu. To są dwa kody, które znam.
Jeśli ktoś by był zainteresowany tym, jakie przepisy tutaj można by było rozważyć jako odpowiedzialność, to na pewno 267 kodeksu karnego. To jest z ciekawych rzeczy, bo sama liczba nikomu nic nie powie, ale to jest ten przepis, którego użyto do kwalifikacji prawnej zachowania w takiej restauracji Sowa i Przyjaciele, czyli uzyskanie dostępu do informacji, do których nie byłeś upoważniony poprzez zamontowanie urządzenia podsłuchowego, a tutaj poprzez wdarcie się do systemu komputerowego.
Ale tam zagrożenie karne nie jest z tego, co pamiętam, zbyt
wygórowane. No jest takie jak za obrazę uczuć religijnych, do 2 lat, więc wiesz, to zależy jak na to spojrzeć. Można by było mówić o kradzieży programu komputerowego, bo tam nawet nie chodzi o zabór, tylko o uzyskanie dostępu nielegalnego. Tam jest 3 miesiące do 5 lat. 278 paragraf 2.
Bo to też tak kradzież z łamaniem. No. Przełamali zabezpieczenia.
No w każdym razie bardzo ciekawy problem, ale to jest bardziej do rozważania w takich kategoriach, co by tu zrobić na przyszłość, jakie kroki można było podjąć na teraz, bo mnie się wydaje, że ta operacja raczej ujdzie im na sucho. Na krótką metę przynajmniej. Nie wydaje mi się, żeby to... Przynajmniej ja nie znam takiej historii błyskotliwej reakcji. My nie jesteśmy jako państwo gotowi na taką reakcję.
Ale zaatakowali jeszcze Urząd Marszałkowski, mówię, zobaczysz, wezmą
ja
się
ja nie
za
znam szczegółów, wiesz, tego ataku na Urząd Marszałkowski, także nie potrafię powiedzieć, co tam zabrano.
Słyszałem, że tam tylko tam były problemy z mailami, jakieś dane wykradziono i nawet przeszli pracownicy na zdalną pracę, znaczy na zwykłą pracę, przepraszam, na manualną pracę, tam z mailami były problemy.
A ty znasz jakąś taką historię, o której mógłbyś powiedzieć, okej, jest to sukces polskich, albo nie tylko polskich, organów ścigania i grupa hakerów, która dokonała potężnego ataku, została złapana i ludzie zostali posadzeni do więzienia, bo spowodowali wielką szkodę. Ja nie znam takiej historii. Może ktoś z was zna taką historię, to chętnie się
dojdziemy czegoś. W Polsce?
W Polsce na pewno
nie. Na świecie mówisz?
W ogóle nie znam takiej historii, szczerze mówiąc. Szukałem tego, ale też niezbyt wnikliwie. I tym się interesuję, ale na takiej zasadzie, że raz na jakiś czas coś przeczytam, nie, żadnego systematycznego sprawdzania nie robiłem. Czy jest taka historia, że zorganizowana ekipa hakerów została złapana?
Nie pamiętam teraz, ale było coś, że wyłapali jakieś dane i potem upubliczniali je. Coś takiego, ale to coś
no tak,
błądza.
Ale to pytanie brzmi, czy ludzie zostali za to choćby postawieni w stan oskarżenia.
Okej.
Okay. To jest problem. No to co? Ulubiony temat pana mecenasa Śliza, czyli obostrzenia, reżim sanitarny.
Tak, mam dobrą wiadomość, że niedługo kasyna będą otwarte, więc będziemy mogli odwiedzać kasyna.
Z obowiązku robimy w takim razie. Od 12 lutego zmiany. Opowiesz?
Tak, no zmiany przede wszystkim. Wreszcie mamy stoki narciarskie otwarte i mogliśmy poszusować trochę na nartach. Otwarte zostały hotele w 50%, co zresztą widzieliśmy na załączonych obrazkach i na licznych relacjach z Zakopanego.
Na
Krupówkach,
nie?
Na Krupówkach, że tłumy ludzi. Ale tam
nie przyzwyczajone do takiego obrazu, bo już wiesz, dawno nie...
Odwykłeś,
w Krakowie jest normalne lato, to jest zupełna codzienność, takie ulice na Starym Mieście, ale... Już nie widziałem dawno.
To znaczy, ja pamiętam przy tym pierwszym lockdownie, że jak pojechałem chleb kupić sobie motorem i robiłem grot, stanąłem sobie na środku Grodzkiej i robiłem zdjęcia w stronę Wawelu i w stronę rynku, puchy, nikogo nie było w ciągu tygodnia. No ale wracając do tego, do naszych obostrzeń, no przede wszystkim mamy te hotele potwierane. To jest tam 50% obłożenia, czyli co drugie łóżko możesz mieć. Zastanawiam się, czy w takim razie jak jadę z żoną, to żona będzie spała w odrębnym pokoju. Czy może ze mną w jednym łóżku spać? No ale dobra, nie wnikajmy w to. Natomiast dalej restauracje zamknięte. Dalej restauracje są zamknięte.
Ale czekaj, co jest otwarte? Jest
kina.
Hotele.
Hotele.
I noclegownie.
Baseny. Mhm. Kina, teatry. Tylko to wszystko jest, tak powiem, warunkowo otworzone na 2 tygodnie. I rząd ma weryfikować, jak będzie wzrastała ilość zakażeń. Jeżeli ta ilość zakażeń będzie wzrastała dość gwałtownie, no to powrócą obostrzenia, a jeżeli nie, no to te obostrzenia będą dalej luzowane. No i zapowiedziane jest to, że od tam chyba początku marca mają te kasyna być pootwierane. Też tam w reżimie sanitarnym ta odległość musi być odpowiednia między ludźmi, od chyba na jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No i tyle na razie.
Wiesz co, może umówimy się w ten sposób, że po prostu jak coś będzie się zmieniało, to będziemy o tym mówić, bo właściwie i tak poruszamy ten temat zawsze, jak coś się w rozporządzeniach zmieni. Nie zajmuje to dużo czasu, a możemy po prostu podsumować, natomiast...
Czyli będziemy takim źródłem prawa kolejnym.
Natomiast wchodzenie w jakiś pogłębiony sposób w te tematy...
Nie, no omówione zostało już tyle razy u nas, że myślę, że to nie ma sensu, tylko tak dla aktualizacji po prostu.
Nie tylko u nas, ale w ogóle przecież było już tyle omówień i tyle rozmów na temat tego, czy to legalne, czy to jest zgodne z konstytucją, zasadami przepraszam, prawidłowej legislacji, że to chyba już nie ma sensu tego poruszać po raz kolejny.
No, to zaczyna być nudne.
Łukasz Z napisał o 2 rzeczach. Najpierw o ransomware i podał chyba definicję, zaszyfrowanie danych na danej maszynie, praktycznie nieodwracalna utrata danych, chyba że ktoś opłaci okup i atakujący odszyfruje dane. I nigdy nie słyszał, żeby w Polsce ani na świecie kogokolwiek złapano i skazano za tego typu ataki. No widzisz, dzięki Łukasz, no to też potwierdza moją intuicję, jak to jest trudne. I jak nieprzygotowani do tego jesteśmy jako
do ścigania, jako ścigania i wyciągnięcie sankcji karnych za to.
To się tak wydaje, że to dotyczy tylko i wyłącznie osób, które, że takich podmiotów jak CD Projekt.
Ale nie myślisz
oni,
właśnie,
wiesz, że... to ich dotyczy, bo oni o tym wiedzą. Natomiast jestem przekonany, że to może dotyczyć wielu indywidualnych użytkowników, tylko ja czy ty, gdyby to się stało, to byśmy nie mieli pojęcia,
że
ktoś nam coś takiego...
A właśnie nie myślisz, że patrząc na zmianę też sposobów przestępstw popełnianych, które obecnie się dość różnią od tego, co było 5-10 lat temu, czy właśnie nie warto by pracować na tym, żeby organy ścigania wyspecjalizowywały się w tego typu przestępstw, bo podejrzewam, że ich będzie coraz więcej, bo wszystko się nam przynosi do internetu teraz.
Na pewno. Dzisiaj byłem w Komendzie Powiatowej Policji w jednym z okolicznych powiatów. No i akurat policjant, który przedtem prowadził tę sprawę, przeniósł się do Komendy Wojewódzkiej do zwalczania cyberprzestępczości. Także wiem, że taka komórka istnieje, wiedziałem już wcześniej. Nie wiem, na ile jest ona sprofesjonalizowana, nie wiem, jakie mają narzędzia, nie wiem na... Obawiam się, że może być to... To może być troszkę za mało, żeby po prostu przeszkolić ludzi i spróbować, cię zwalczajcie, tylko trzeba będzie jednak kogoś z jakimś solidniejszym backgroundem, żeby...
CBA ma bardzo szeroki budżet, może oni dadzą radę. Że tam trzeba taką komórkę utworzyć, o.
Może.
To co?
Łukasz się dzieli dalej, że wiele ataków ostatnio było przeprowadzanych na duże światowe korporacje. Jeden z jego klientów dostał ultimatum z żądaniem okupu przed rozpoczęciem ataku. Mhm. No, myślę, że to tak będzie, tylko że o Microsoft, o Google, o CD Projekt to ludzie słyszą. O tym, że ktoś się wedrze na wykradnie dane indywidualnego użytkownika, czy z telefonu, czy z komputera, to nikt o tym nie słyszy. Tak to wygląda. To co, przechodzimy do następnego tematu?
Co tam mamy dalej? Teraz mamy immunitet.
Immunitet. No to tak jak mówiłem wcześniej, wahaliśmy się, co z tym zrobić, czyli czy o tym mówić, czy nie, bo nie jest to właściwie żaden temat tygodnia. Jest to pewien problem, który istnieje od jakiegoś czasu. Jest dyskusja rzeczywiście w Polsce, czy ten immunitet, ich specjalne chronienie pewnej kategorii, głównie polityków, ale nie tylko, bo urzędników, na przykład szefa NIK-u, czy sędziów.
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Albo sędziów sądów powszechnych, prokuratorów. Ale adwokatów też w pewnym sensie, tylko innym niż tamte grupy. Czy ten temat podejmować? Ale właściwie dlaczego nie? Dlaczego byśmy się mieli zamykać tylko w jakichś wydarzeniach minionego tygodnia? Możemy to jakoś połączyć, a temat jest ciekawy.
Moim zdaniem, bo to jest takie historyczne, ten immunitet taki ma znaczenie historyczne, prawda? Natomiast twoim zdaniem on dalej powinien trwać?
Wiesz co? Moim zdaniem powinien. Moim zdaniem powinien.
A to nie kreuje takich superobywateli?
Kreuje i myślę, że wiele rzeczy... No może tak, może ta odpowiedź nie jest taka prosta. Bo jest tak, mamy prezydenta, który jest chroniony immunitetem, mamy posłów, senatorów, mamy sędziów Trybunału i SN, mamy sędziów sądu, właściwie wszystkich sędziów, mamy prokuratorów, mamy szefa NIK, są immunitety dyplomatyczne, są wreszcie immunitety zwane materialnymi, takie jak nasz, czyli...
Przy wykonywaniu.
No dobra, ale oprócz tego, że przy wykonywaniu, to też po prostu za pewną kategorię przestępstw nie możemy odpowiadać. No za zniewagę, zniesławienie na sali sądowej, no to za zniesławienie przeciwnika. Za to nie odpowiadamy, odpowiadamy w granicach odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyli możemy nawet wylecieć z zawodu za coś takiego, ale nie w granicach odpowiedzialności karnej. Natomiast w pozostałych przypadkach tam są różne są rozwiązania, ale no jest przecież tak, że trzeba uzyskać zgodę danego organu na tymczasowe aresztowanie i tak dalej. No też w niektórych sprawach to przerabiałeś. Przy okazji twojej działalności jako adwokata. Nie mówię, że w twojej własnej sprawie, tylko broniłeś w takich sprawach, gdzie rzeczywiście osoby, które broniłeś, były wyposażone w immunitet. Ja myślę, że immunitet to nie jest zła rzecz. To znaczy, że on powinien zostać zachowany, dlatego że on chroni od zemsty innych aktorów gry politycznej.
No właśnie to dokładnie chciałem ci powiedzieć.
To jest coś, co warto byłoby mieć. Bo z jednej strony masz równość wobec prawa i to, co powiedziałeś, tworzenie kategorii super obywatela, który jest wyjęty spod prawa w pewnej kategorii swojego działania, dopóki jest.
Ale tylko najważniejsze jest to, bo to chciałbym, żeby powiedzieć, żeby to wybrzmiało. Immunitet nie wyłącza ci odpowiedzialności, on tak jakby ci ją zawieszał przez czas trwania tego stanu, kiedy jesteś tym posłem, senatorem, prezydentem czy tam sędzią. O ile on nie został, prawda, uchylony w tym czasie, to po tym czasie, kiedy przestajesz pełnić tą funkcję, immunitetu nie masz. I to postępowanie może być toczone normalnie przeciwko tobie. Co więcej, w okresie, kiedy masz ten immunitet, samo postępowanie, jeżeli zostanie na przykład uchylony co do samego prowadzenia postępowania, może być prowadzone, może się toczyć. Czym innym masz immunitet polegający na tym, żeby postawić ci zarzuty, prowadzić postępowanie, czy innym jest zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, bo ten immunitet też to obejmuje, prawda? I w tej części na przykład może się, w tej mojej sprawie toczyło się normalnie postępowanie, zarzuty zostały postawione mojemu klientowi, mimo że Senat nie wyraził zgody na jego po prostu zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie.
No, też wiele, diabeł tkwi w szczegółach. No bo mamy też przecież taką sytuację, trochę chciałbym to porównać do niedawnego procesu impeachment Donalda Trumpa.
Niedługo, nie trwało długo.
Ja wiem, ale zmierzam do tego, że w przypadku, kiedy uchylenie immunitetu i zgoda na przykład na tymczasowe aresztowanie dotyczy osoby, która pełni funkcję polityczną albo pełniła, no to właściwie trochę jest to plebiscyt o charakterze politycznym. To znaczy, to nie ma nic wspólnego z procesem karnym, z dochodzeniem do tego, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy tak zwany delikt konstytucyjny. Tylko tak naprawdę jest to manifest twojej sympatii albo antypatii politycznej. Nic więcej. Nic więcej. No i to jest wadliwość tego procesu.
No to na pewno. Zgadzam.
Więc pewnie trzeba było uwspólnić jakąś kategorię osób, które jeśli są chronione immunitetem, to okej, okay, niech będą, tylko może niekoniecznie ich zwolennicy i przeciwnicy, nie tylko polityczni, ale w ramach ich grupy zawodowej, mają decydować o tym, czy im taki immunitet uchylić, czy nie. No. Zawsze takim bezpiecznikiem w systemach praworządnych są sądy. Więc to nie jest takie głupie rozwiązanie, żeby w takiej sytuacji, kiedy mówimy o odpowiedzialności polityka, żeby sąd decydował o tym. Tak mi się wydaje, że to by było bardziej właściwe. Co myślisz na taki temat?
Znaczy właśnie bym bardziej się skłaniał ku temu rozwiązaniu, które jest teraz, że to ten organ, w którym, że tak powiem, zasiadam, czy na przykład w tym wypadku, posła czy senatora, jest to Sejm lub Senat. Moim zdaniem to on powinien decydować o tym.
Wiesz, ale oni bronią swojego.
No nie do końca. No nie do końca. Paru ostatnio posła zamknęli, jednego czy drugiego. Nie wiem, czy pamiętasz. Z Platformy Obywatelskiej.
Tego ze Szczecina, nie?
Tak. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
No wiem, no to się może zdarzyć. Natomiast mówię o pewnej generalnej tendencji. No tendencją przy ocenie tego, czy wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, powinno być dwie rzeczy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta osoba popełniła przestępstwo? I druga sprawa, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta sprawa jest robiona w cudzysłowie z przyczyn politycznych?
No ale myślisz, że...
Dwie rzeczy powinieneś rozważać, w mojej ocenie.
Dobra, ale myślisz, że w obecnym systemie prawnym i obecnej sytuacji politycznej, w której jesteśmy, gdzie ja uważam, że niestety wymiar sprawiedliwości został zamieszany w walkę polityczną, uważasz, że takie sądy byłyby kompetentne do rozpoznawania właśnie immunitetu, nie byłoby takiej wątpliwości jednak, że to są dalej polityczne sprawy. No bo zobacz, teraz na przykład jakiś sędzia będzie się bał podejmować decyzję, ponieważ jego przyszłość będzie zależała od ministra sprawiedliwości. Albo znamy przypadki, w których jak sędziowie wydawali orzeczenia, które nie były pomyśli ministra sprawiedliwości, rozpoczynało się przeciwko nim prowadzenie nagonki, już pomijam, że też przeciwko nim nagonki prawnokarnej, ale nagonki dyscyplinarnej. Całe postępowanie dyscyplinarne były wszczynane przeciwko takim sędziom. I teraz tak, czy sędziowie, czy nie będą się obawiali, że jak orzekną o niezgodnie z oczekiwaniami władzy?
Wiesz co, no masz rację, że mogą się konkretnie pojawić, w konkretnych sytuacjach pojawić takie rzeczy, ale wciąż jest to lepsze rozwiązanie, w mojej ocenie, niż pozostawiać to parlamentowi, czyli senatowi. Czy,
ale to tylko przecież w wypadku akurat sędziów, posłów i senatorów.
Wiem, ale też trudno by założyć, że zawsze taka instytucja jak sąd w każdych okolicznościach będzie poddana takiej presji, jak jest teraz. Z jednej i z drugiej strony tak naprawdę, bo to nie jest łatwy czas dla sądów. To częściowo pewnie w zasłużony sposób, częściowo w niezasłużonych, ale no fakt jest taki, że sądy nie, i sędziowie nie mają teraz łatwo. Albo tylko z tego powodu nie uważam, żeby to była akurat jakaś wada systemu, żeby to oni decydowali. Może to rzeczywiście powinien robić Sąd Najwyższy, tylko nie w takiej izbie jak teraz, tylko powołanej zgodnie z prawem, w sposób, który jest transparentny, sposób, który wynika z jakiejś konsultacji i z poszanowania konstytucji, a nie tak jak teraz się stało. No niestety.
To Trybunał Konstytucyjny orzekał w takich sprawach.
Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby...
W solcu zdroju.
Żeby Trybunał i Sąd Najwyższy połączyć, zredukować trochę liczebnie i tak, chociaż teraz już wiesz, te terminy czy w Trybunale, czy w Sądzie Najwyższym, to dla zwykłego człowieka jest straszna rzecz. Napiszesz kasację, słuchaj, no przecież ja mam dwie kasacje w tej chwili na biegu, jedna jest z 2019, jeszcze terminu nawet nie dostałem rozprawy. Wiesz, no.
Jak ja napisałem kasację, to mój klient zdążył karę odbyć.
No to się też zdarza.
No i zastanawiam się. No i teraz, no i co?
Więc tutaj akurat z tym połączeniem, to może to cofam, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo.
Będzie jeszcze więcej zapchania.
No. No, jeśli nie macie żadnych komentarzy do kwestii immunitetu, to co? Przechodzimy do tematu tygodnia. Panie mecenasie,
ja proponuję,
panu
żeby
głos,
teraz,
podatek medialny.
To Wypo Studio teraz wrzuca czarny ekran, który pomaga nam tutaj w realizowaniu naszego podcastu i z takim napisem, tu miał być twój ulubiony podcast.
Tak. Chyba nie potrafimy teraz tak zrobić, obawiam się.
No ale może z czasem, no dobra.
Nie potrafimy.
Dobra, no więc podatek. No, jest to trochę takie zakłamanie teraz wprowadzone zostało odnośnie tego podatku, nie wiem czy wiesz, bo... Czyli się jednak da. Dobra, jest trochę bałaganu wprowadzonego w i takiej fake newsów, niestety szerzonych przez rząd w stosunku do obywateli dotyczący tego podatku, który ma być wprowadzony, który projektowo ma być wprowadzony. Bo rozmowy o tym DST, czyli tym Digital Service Tax, są w Unii Europejskiej prowadzone już od jakiegoś czasu. Zresztą niektóre kraje wprowadziły taki podatek, ale to jest podatek od tej części cyfrowej reklamy, a nie od takiej reklamy komercyjnej wszędzie przedstawianej. I tutaj niestety zostało to razem pomieszane jedno z drugim. Zgodnie z tym projektem mają być opodatkowane reklamy w internecie, mają być opodatkowane kwotą 5% od dochodu. Reklamy z...
Od dochodu z tego,
tak? Tak, od dochodu z
a
tego.
Od przychodu? Nie wiem.
Wiesz co, no to jest no, znaczna dobra, różnica, dawaj, ale dobra, no nie, poczekaj. Natomiast reklama konwencjonalna taka w telewizji, w radiu, w kinie, na nośnikach takiej reklamy zewnętrznej mają być opodatkowane nawet do 10%. W niektórych wypadkach od reklamy w prasie taki podatek ma wynosić nawet 12%. Tam są oczywiście te progi finansowe, no ale one są nieduże, bo one dotyczą na przykład 30 milionów złotych, to nie jest jakiś wielki próg. Tak samo zakłamaniem jest przekazywanie, że ma być to podatek od gigantów, czyli tu chodzi o Facebooka, o Amazona, o Google'a, o Apple'a. Zresztą to we Francji się GAFA nazywa, ten podatek od tych pierwszych liter, tych największych gigantów, że tak powiem, cyfrowych. To też jest nieprawda, bo pierwsze w tej ustawie nie jest powiedziane, że to właśnie takie te giganty finansowe, cyfrowe mają płacić podatki, tylko tak naprawdę tutaj jest pomieszanie właśnie z tą reklamą konwencjonalną, czyli z tą zwykłą reklamą, która jest. A przecież w Polsce firmy płacą już podatek od reklamy, nie wiem czy wiesz, no bo przecież płacą go w CIT-cie. No to, no, to jest podatek dochodowy.
A propos CIT-u, bo ja mam dwie uwagi. Dam ci się oczywiście dalej wypowiedzieć, bo wiem, że temat bardziej zgłębiłeś, ale ja sobie popatrzyłem na to, jakie są w ogóle przychody tej branży, przynajmniej jeśli chodzi o tych głównych graczy, ile oni płacą podatku. To szczerze mówiąc, w relacji do przychód do CIT-u, to jest mało. Jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, że oni mało płacą, bo jest tak. TVP 3 miliardy 600 w przychodach, 7 milionów podatków w CIT-cie. Grupa TVN 3900, prawie 4 miliardy w przychodach, 32 miliony podatku. Grupa Agora 1 200 000, prawie 1 300 000 przychodów, 11 milionów podatku. Ringer Axel Springer Polska 615 milionów przychodu, 3,5 miliona podatku. Google 444 miliony przychodu, 13 milionów podatku. Facebook 519 milionów przychodu, 4,2 milionów podatku. I telewizja Polsat 2,5 miliona przychodu, 91 milionów.
Miliarda, 2,5 miliona.
2,5 miliarda oczywiście przychodu, 91 milionów podatku. Tak naprawdę wszystkie te podmioty płacą poniżej 1% od przychodu w CIT-cie, poza telewizją Polsat 3,65 i poza Googlem 3,06. Najmniej TVP 0,20. Więc no rzeczywiście mało płacą w relacji do przychodu. Ja w ogóle
no
uważam,
dobra,
że tutaj
ale nie wiem, czy...
najłatwiej ich zaatakować w cudzysłowie podatkiem przychodowym, dlatego że to unikasz w ten sposób takiego manewru, który dzisiaj jest bardzo powszechnie stosowany, czyli wyprowadzasz pieniądze, w cudzysłowie wyprowadzasz, przez to, że płacisz podatek nie tutaj, gdzie działasz, tylko tak jak na przykład Facebook chyba. Facebook ma siedzibę na Europę w Irlandii i oni sobie mogą zawsze opłatami jakimiś licencyjnymi czy prawa, mogą sobie przenosić część przychodu
do Irlandii,
do Irlandii, gdzie mają niższy podatek.
No dobra, ale zwracasz na to, że media płacą także też mnóstwo innych podatków i mnóstwo innych danin. Bo przecież już pomijam o tym, że płacą VAT, ale płacą też za koncesję, za częstotliwość, za tam te opłaty rezerwacyjne, za te wody,
jasne,
za decyzje i tak dalej, i tak dalej. To jest potworna
płacą
ilość...
VAT, płacą zaliczki na podatek dochodowy dla pracowników, płacą ZUS.
Płacą tym,
to nie ma w ogóle
co zarządzają prawa
oczywiście
autorskie, więc to jest mnóstwo tych podatków, które jest wpłacanych. Tylko chodzi o coś innego. Nasz rząd pomieszał podatek od reklam z podatkiem tym Digital Service Tax. To jest zupełnie razem ze sobą pomieszane, bo czym innym jest podatek od reklam, który rzeczywiście na rynku europejskim istnieje, bo na przykład w Austrii ten podatek wynosił 5% od reklamy, tylko to zobowiązanie podatkowe było liczone jako część zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej od sprzedaży, czyli od VAT-u, prawda? Czy jak płaciłeś 100 euro za reklamę, ten podatek VAT powiedzmy wynosił 20 euro, to ty to 5% liczyłeś od tych 20 euro, czyli płaciłeś 1 euro. Czyli mówimy o naprawdę 5%, ale od małej kwoty. A w Polsce chcą prowadzić podatek zaczynający się skalą 5%, a kończący się na skali 12%. We Francji masz podatek, który tak naprawdę istniał ten od reklamy. Mówimy cały czas o podatku od reklamy, który istniał od lat 80. zeszłego wieku, nie wiem czy wiesz, do zeszłego roku i to był podatek uzależniony od wartości, jaką przeznaczysz na reklamę. Czyli na przykład tam było niecałe 4 euro płaciłeś w przedziale 500 euro, 1500 euro, 20 parę euro płaciłeś od 1500 euro wartości reklamy do ponad prawie 10 tysięcy euro, a 36 euro ponad to, no więc po baraka to jest niewielka kwota. W Grecji ten podatek kiedyś wynosił 30%, obecnie wynosi od 2018 roku, on tam był zmieniany w dobie kryzysu w Grecji, tam do połowy, a obecnie wynosi 5%. Prace teraz są prowadzone w parlamencie nad zlikwidowaniem podatku od reklamy. Węgry, no to jest taki jedyny wyjątek, który nie wiem, czy wiesz.
Ciekawe z tym, jak jest. Nawet,
no, szczelę, jaka była kwota podatku od reklamy?
35%.
50%.
50%.
Była tak, on był progresywny, ja nie mówię, że ten, ale największa ten procent wynosił 50% od tej reklamy. Nie ukrywam, że na skutek tych walki w TSUE przede wszystkim, ten podatek obecnie został zniżony do bodajże 5%. Od reklamy. No i tutaj to jest to, o czym mówię. To jest od reklamy konwencjonalnej. A teraz mamy podatek, który jest rozmawiany w Unii Europejskiej, ten Digital Service Tax, o którym cały czas jak mantrę powtarzam. Jest to podatek, który ma być płacony przez firmy, których taki jest projekt w ogóle. Łączna kwota przychodu przekraczała 750 milionów euro łącznie, a w Europie miała ten przychód miał wynosić 50 milionów. i stawka wynosiła 3% podatku od przychodów z tej cyfrowej reklamy, czyli z tej reklamy, która pojawiła się w internecie. I o to chodzi, na tych nośnikach cyfrowych, a nie od pełnej reklamy wszędzie, która jest. Więc tu jest ten problem.
A nie uważasz, że fatalnie dobrano termin do wprowadzenia tego, do w ogóle do rozmowy na temat dodatkowego opodatkowania?
Nie, no świetnie dobrali termin. A ja ci powiem, dlaczego świetnie dobrali termin? No, bo sprzedali to na zasadzie takiej, no przecież my chcemy pomóc NFZ-owi, my chcemy pomóc NFOZ-owi, my chcemy stworzyć ten fundusz wsparcia kultury, oczywiście i dziedzictwa narodowego, bo to wszystko musi być narodowe. I tam podzielili ten podatek, który miał być, bo to chyba liczyli, że w 2022 będzie to 800 milionów złotych. Taki będzie przychód z tego podatku. No ale przedstawiciele branży medialnej bali się, że właśnie ten Fundusz Wsparcia Kultury Dziedzictwa, który ma powstać, bo on jeszcze nie istnieje, a ma mieć chyba 35% z tego podatku otrzymywać, no będzie przekazywał te pieniądze Telewizji Polskiej.
Ona już otrzymuje wsparcie nie tylko w postaci tych 2 miliardów, które były głosowane.
Co roku.
Tak, ale przy okazji czytania o podatku medialnym, czego bym normalnie nie zrobił, bo to przecież nie jest moja branża. Ja mogę się zajmować kwestią tego, jak to oddziaływuje, takie ograniczenie na prawa obywatelskie. To mnie może interesować. Nie patrzyłbym na dane finansowe. Natomiast przeczytałem, że już teraz spółki Skarbu Państwa płacą za reklamy w Telewizji Polskiej w tej grupie mediów publicznych 10 do 20% więcej niż w grupie TVN. To znaczy nie chodzi o jednostkę czasu, że tyle więcej kosztuje w TVP i w innych mediach publicznych, tylko tyle więcej się wydaje w mediach publicznych. Nie wydaje mi się, żeby to było takie optymalne z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa, które też funkcjonują na rynku, żeby się reklamować głównie w takich podmiotach jak telewizja publiczna. Ma dobry zasięg, ale jednak nie jest jedynym podmiotem na rynku. No, są inne, o których wiemy.
Zgadza się.
Więc to jest ciekawe.
Tutaj jest komentarz, który mówi, co z tego, że obniżyli do 5% na Węgrzech, jak w sobotę ostatnie wolne radio zostało zamknięte.
Czytałem o tym.
Orban w parę lat podatkami zaorał wolne media. Też o tym czytałem i tak. To jest straszne. Bo rzeczywiście to wolne radio chyba ostatnie, które przestało działać na Węgrzech, to także miało problem z uzyskaniem koncesji i o to głównie też chodzi.
Tak.
Już pomijam to, że te...
Wiesz, no nie znamy procedury węgierskie, ale procedurą da się bardzo łatwo zabić. No tam miało chodzić o jakieś braki formalne, ktoś się nie podpisał na jakiejś stronie i wiesz, z tego powodu miało...
Nie wiem, czy wiesz, TVN24, koncesja kończy im się chyba z końcem tego roku.
No, co myślisz, że nie zadrą z Amerykanami, co ty?
Zobaczymy. No,
zwłaszcza z tą administracją,
nie ma szans.
Wniosek
o przedłużenie tej koncesji należy złożyć tam 1,5 roku wcześniej. TVN to zrobiło i tam już wiem, chyba 9 miesięcy już się proceduje ten i dalej są problemy.
No jest to walka o rząd dusz, na pewno.
No ale po co ci TVN, po co ci Polsat? Będziesz miał jedyną praworządną telewizję.
Ja się zastanawiałem nad tym. I zastanawiałem się nad tym, czy to w ogóle jest potrzebne. Załóżmy, że byłoby tak, że nie ma takich dużych mediów, ale można było powiedzieć, że indywidualne dziennikarstwo, dziennikarstwo śledcze, podcasty, strony internetowe, niezależne, w cudzysłowie niezależne, no bo przecież tworzone są przez ludzi o określonych poglądach, byłyby wystarczające. Ale wydaje mi się, crowdfunding, który też mógłby być w pewnym sensie odpowiedzią na takie wyzwania. No, Sekielscy robią filmy w oparciu o crowdfunding jest to dziennikarstwo śledcze. Tylko tam jest jeden problem, bo w ramach, zwłaszcza z dziennikarstwem śledczym, który służy tak naprawdę do wykrywania afer. Dlaczego duże podmioty są przydatne w tym bardzo? Przede wszystkim dlatego, że dzięki temu możesz prowadzić jakąś sprawę jako dziennikarz śledczy, no to pewna część tych śledztw dziennikarskich, które prowadzisz, nie doprowadzi do odkrycia żadnego ciekawego tematu. Jak to zrobisz, jeśli za 50-100 tysięcy złotych prowadzisz sobie wstępny etap śledztwa dziennikarskiego, zebrałeś te pieniądze w ramach crowdfundingu i potem powiesz, sorry, ale nie wyszło.
No właśnie. No, no
koniec.
Tak. No tak.
Koniec. Wiesz, tutaj wtedy angażujesz się tylko w projekty, które czasem mogą nie być społecznie potrzebne, ale są nośne. I wiesz, to mogłoby jednak doprowadzić do upadku tego standardu. Nie mówię, że on jest jakiś tam strasznie wysoki, ale jednak dziennikarstwo śledcze jest bardzo potrzebne.
Znaczy wiesz, bo ja chciałem tak trochę jedną rzecz skonkludować tutaj.
No jak tak, jest, ci
jak,
rzeczywiście...
Nie, jaki jest problem w tym wszystkim? Problem jest w tym wszystkim, że koszty reklamy wzrosną. No bo te podmioty, które, o których mówimy, zarabiają na tych reklamach, które są, prawda? Jeżeli oni nie będą musieli odprowadzić podatek, no to te ceny wzrosną na wykup tych reklam, a to się przełoży na cenę dla szarego obywatela, no bo taki podmiot, który się reklamuje, który musi zapłacić te 12% więcej za reklamę, przeniesie na swój produkt te 12%, bo gdzieś się musi znaleźć. I tu jest też duży problem. Pomieszanie tego podatku cyfrowego, który jest rzeczywiście i powinien zostać wprowadzony, bo tu właśnie chodzi o to, żeby rozwiązać ten problem, o którym ty mówisz, żeby właśnie te GAFA, czyli ten Google, Amazon, Facebook i Apple płaciły podatki w kraju, z którego czerpią dochody, żeby oni zapłacili podatki w tym kraju. I to jest, i tu powinniśmy się skupić na tym, a nie na wyciąganiu pieniędzy od wszelkiej formy reklamy. Czyli co? Czyli reklamy z kin też mają być, to co, ceny biletów w kinach też wzrosną, no bo ty będziesz miał mniejszy dochód przecież z tych reklam.
Wiesz, to też dorżnie tak naprawdę prasę.
Jak dorżnie
patrzy
prasę.
Na to, jakie są nakłady nawet dużych dzienników, jakichś takich rzeczy z różnych obszarów, od tygodników opinii, których jest raptem kilka, przez gazety codzienne, no to tamten nakład spada jednak konsekwentnie. Część się przenosi do internetu, właściwie kto się nie przenosi, ten upada, ale też nie dla każdego jest takie miejsce, tym bardziej, że to jest branża, której się dopiero media uczą. I w związku z tym, jeśli dobrze pamiętam, to w tamtym roku, w 2020, te dochody z reklamy w przypadku prasy spadły często o 50%. I teraz jeszcze mieliby zapłacić do tego podatek, no to naprawdę
będzie
utnie głowę,
ciężko.
To jest koniec.
To jest wykończenie tych właśnie, i o to mi chodzi, że tu jest problem, bo te takie drobne dzienniki, które nie wiem, w tych naszych gminach powiatowych powstają, prawda? Oni się utrzymują też głównie z tych reklam tam na miejscu, więc jak oni mają jeszcze obniżyć swoje budżety o te 12% czy nawet o 7%, to też jest olbrzymia kwota, to oni będą na skraju utrzymania. Przecież tak jak mówiłeś, to dziennikarstwo śledcze, te wszystkie programy, które powstały, chociażby Don Stanislao słynny, nie wiem, zresztą nagrywaliśmy kiedyś odcinek.
Nagrywaliśmy odcinek o tym, rzeczywiście. Jak ktoś jest zainteresowany tym odcinkiem, to nie wiem gdzie, ale powiedzmy, że tu się pojawi. Nie teraz, ale dopiero jak już sobie będziemy edytować, ale tu będzie.
Ale czy to nie jest już reklama?
Nie.
A bo jak to jest reklama, to
nie
wiem, czy nie będziemy musieli podatku do tego jakiegoś zapłacić, więc...
Ale wolno prosić o subskrypcję.
O!
Paweł jest temu przeciwny, także nie.
Ale to się pojawi tu, dzięki Wypo Studio.
Tak, Wypo Studio to zrobi, to prawda.
O, i teraz już jest reklama.
Które siedzi tu.
No ale teraz, Filip, kto zapłaci za tą reklamę?
Nie wiem.
No to w razie pytań o reklamę jesteśmy...
Nie mam pytań, no tylko Dany Wybuch coś napisał o tym, że... To jest słuszna uwaga, też czytałem o tym radiu węgierskim, ale ja myślę, że to nie dojdzie do uchwalenia tego, tak szczerze mówiąc. Jednak protest był mocny, jest trochę aktorów, którzy się zjednoczyli jak mało która branża.
No czy wiesz, problem się pojawia także przy liczeniu szabel w Sejmie. No bo jeden z koalicjantów się wycofał z głosowania,
no
więc o tym mówię.
To już co
tu,
innego.
Tu będzie też problem dla
to jest co innego.
Rządu.
Ale to jest otwarcie jakiegoś frontu z istotną grupą społeczną.
I ja się zastanawiam, że... słuchaj, w ostatnich, tak patrzę, kilku latach, z którą grupą ten rząd nie zadarł?
Z adwokatami, z radcami prawnymi.
Jeszcze chwila.
Ale to jesteśmy małą grupą zawodową.
Jeszcze chwila. Makłowicz przestanie nagrywać reklamy w swoich filmach.
Tak, oglądałem w weekend rzeczywiście z Makłowicza, który wybrał się do Beskidu Wyspowego. No i on rzeczywiście, jak jedzie, to przejeżdża przez stację, z którą współpracuje, mówi o tym, jakie to hot dogi są dobre, także...
No to co?
On ma głowę do interesów.
To skończyliśmy?
Kończymy? Przed czasem, 21:49. Co ludzie będą robić o tej porze w poniedziałek?
No będzie im smutne, że w 49 minut skończyliśmy wszystkie tematy. Dobra, to w przyszłym tygodniu godzina 15.
No nie, nie, nie. I tak obiecałem, że wyjdę, jak będziesz mówił o obostrzeniach i zrobię herbatę, ale...
Ale nie wyszedłeś.
Ale nie wyszedłem.
Herbaty to... nie mam.
Zobaczymy, zmieni się coś w obostrzeniach, będziesz mówił, zobaczysz, pójdę stąd.
No to dobra.
Dzięki za dzisiaj. Było nam bardzo miło. Widzimy się w przyszłym tygodniu, chyba że będziecie chcieli się zobaczyć z nami w cudzysłowie w grupie na Facebooku, tam też możemy porozmawiać, podyskutować, wymienić poglądy. Dzięki, cześć.
Do zobaczenia za tydzień.